Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas, to jest audycja Ścieżki Wiary. Dzisiaj gościem jest Klara Filar. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Podejrzewam, że to właśnie dom był tym miejscem, skąd ty swoją wiarę otrzymałaś, wyssałaś z mlekiem mamy, tak można powiedzieć.
Zdecydowanie tak. Mogę tak powiedzieć, że rodzice i też środowisko, w którym wzrastałam, na pewno bardzo mi pomogło i pokazało mi, czym jest życie z Bogiem. Na pewno moi rodzice, też właśnie nasi znajomi, też moi rodzice byli we wspólnocie, więc ja też urodziłam się w takim środowisku, gdzie od dziecka to było dla mnie naturalne, modlitwa była dla mnie naturalna i pamiętam jako dziecko, że faktycznie miałam, że gdzieś byłam blisko Boga, że to było dla mnie ważne i odkrywałam to coraz bardziej. Wiadomo, że też z drugiej strony, jak wzrasta się w takim środowisku, to w pewnym momencie staje się to tak oczywiste i codzienne, że myślę, że można czasem zagubić sens i taką głębię tego. I myślę, że dużo osób, szczególnie w Polsce, może gdzieś tak się też odnaleźć w tym, że gdzieś wzrastało w wierze, wzrastało w kościele i stało to się jakąś taką rutyną, codziennością, że można się nie zastanawiać na tym, co to niesie i jaką głębię to niesie.
A to ciekawe, co ty mówisz teraz.
Tak, myślę, że to jest też bardzo personalne i pewnie każda historia jest inna, ale myślę, że w takim przestrzeni wiary i znajdowaniu relacji z Bogiem przychodzi taki moment, w którym stajemy się bardziej świadomi siebie i tego, co się dzieje, i zaczynamy zadawać pytania i wchodzić głębiej na przestrzeń siebie, tego, co dookoła się dzieje, kim ja jestem, dlaczego jestem. I myślę, że ja też tego doświadczyłam i myślę, że wiele osób też z naszego pokolenia zadaje sobie teraz to pytanie. I właśnie to był taki moment, gdzie ja bardziej jako ja, nie w kontekście mojej rodziny czy właśnie otoczenia, w której byłam jakby, że tak powiem, automatycznie wrzucona, ja podjęłam decyzję i ja zaczęłam szukać tej głębszej przestrzeni i tego, kim jest Bóg i kim ja jestem w Nim.
Wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, że nie dostajesz tego wiana na początku właśnie od strony rodziców, że jakby rodzice nie prowadzą cię do kościoła, nie uczą cię modlitwy, nie pokazują ci na swoim przykładzie tego, jak, co to znaczy tak naprawdę wierzyć, modlić się i tak dalej, że po prostu tego nie ma. Jest to dom zupełnie inny i twoje dochodzenie do tej wiary, jak mogłoby się odbywać, jak myślisz, czy to jest takie istotne, czy nieistotne? Czy jeżeli ktoś ma znaleźć swoją drogę, to ją i tak odnajdzie, czy może jej nigdy nie znaleźć właśnie, bo nie dostał tego od początku. Może znasz takie osoby na przykład, z którymi się spotykasz, które jeszcze właśnie, którym nikt nie pokazał, których nikt nie wziął za rękę przysłowiowo i one ciągle jakby nie wiedzą właściwie, czego szukają, bo nie wiedzą, że coś takiego w ogóle jest.
Myślę, że na pewno mogą coś takiego odnaleźć i znam wiele pięknych, niesamowitych historii, gdzie ludzie właśnie nie mający kontekstu wiary, kościoła, w niesamowity sposób nagle odkrywają Boga, odkrywają Jego miłość, odkrywają to, kim są, swoją wartość. I często są to naprawdę niesamowite, spektakularne historie, gdzie ludzie z dnia na dzień, po prostu ich życie się zmienia. I moja historia była trochę inna. I myślę, że nawet często trochę trudno jest mi o niej mówić, przez to, że wzrastałam w wierze, to ciężko jest mi nawet też tak dać jakieś takie świadectwo o mojej wierze, że na przykład wcześniej było tak, wtedy poznałam Boga i wtedy całe moje życie się zmieniło. Ale myślę, że obie wersje historii są naprawdę bardzo piękne, bo myślę, że można odnaleźć ogromną wartość w kroczeniu z Bogiem od dziecka, czego ja doświadczyłam i za co jestem bardzo wdzięczna też moim rodzicom, że też mi to dali i że widziałam w nich też to życie wiarą. Ale myślę, że też niesamowitym jest to, kiedy też wiele moich znajomych, ludzi, których też spotykałam, mówili, że po prostu w jakimś takim ciemności swojego życia, w jakimś trudnych momentach, po prostu spotykali Boga i było to dla nich też takie niesamowite doświadczenie i nadające duży sens i dające jakąś taką jasność na przyszłość, na życie.
Jesteś osobą bardzo młodą, przedstawicielką tego pokolenia Z. Obecnie jesteś studentką, tak?
Tak.
Interesujesz się pewnie uniwersalnymi jakimiś humanistycznymi sprawami, interesujesz się sztuką. Na pewno spotykasz się z osobami, które też patrzą troszeczkę inaczej na życie, na świat. Są, mówiąc krótko, daleko od Boga, bo generalnie my, często powtarzamy to zdanie, że to pokolenie Z jest trochę jeszcze poszukujące, tak najogólniej mówiąc, mocno poszukujące.
Jest to bardzo dobre słowo. Myślę, że patrząc na moich rówieśników, ale też patrząc na samą siebie i na moich przyjaciół, myślę, że jesteśmy pokoleniem, które charakteryzuje się tym, że szuka głębi. Szuka głębi i myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że nasze pokolenie jest bardzo uduchowione. I,
a cieszę się, że to mówisz. Cieszę się, że to mówisz, bo dochodzimy do jakiegoś takiego wspólnego wniosku i staramy się nie używać tutaj i nie powiedzieć tego zdania, o którym wszyscy teraz pewnie myślimy. Że to jest takie pokolenie ludzi młodych, że młodzież generalnie wychodzi z kościoła, niż do niego wchodzi, prawda? Staramy się nie mówić o tym, bo to są takie oczywiste oczywistości i trochę banalne i nieprawdziwe. I nieprawdziwe.
To prawda, chociaż myślę, że mogę się zgodzić z tym, że jest coraz mniej ludzi w kościele, ale mogę też powiedzieć, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy chcą wchodzić w tą przestrzeń wiary i w relacje z Bogiem i są pełni energii i pasji wobec tego. Wiadomo, teraz też widzimy, że właśnie są różne ścieżki uduchowienia. Ludzie szukają w różnych miejscach. To nie jest...
To nie musi być kościół.
Tak, to nie jest związane konkretnie z kościołem. Tak,
parafia.
Ale dokładnie. Ale widać w naszym pokoleniu, że ludzie szukają czegoś głębiej. Oni szukają jakiegoś sensu, odpowiedzi głębi i myślę, że dlatego też tyle osób przychodzi do nas na spotkania i jest tak przyciągniętych przez to, bo oni szukają właśnie tej głębi, tej takiej duchowej przestrzeni w ich życiu. I właśnie mogę śmiało powiedzieć, że może widzimy, że jest mniej ludzi, mniej młodych osób na mszy w kościele. Jest to bardziej takie tradycyjne, uschematyzowane, ale z drugiej strony widzimy, co się teraz dzieje i ile młodych ludzi przychodzi i pragnie czegoś więcej, pragnie relacji z Bogiem, pragnie żyć w pełni i odkrywać to, kim są i o co w tym wszystkim chodzi, kim jest w ogóle Bóg. Tak naprawdę, nie tylko z kontekstu tradycji albo czegoś, że muszę iść na bierzmowanie, muszę tutaj, muszę to, muszę się modlić, bo chcę coś uzyskać, albo czegoś się boję, tylko jest to takie stanięcie ja i Bóg i znalezienie w tym relacji. I myślę, że to jest naprawdę niesamowita zmiana, która się teraz zadziewa i która myślę, że będzie się tylko rozwijać.
Jak rozmawiasz na przykład o tym, albo rozmawiasz na te tematy właśnie z bliskimi, albo z kolegami, z koleżankami, z przyjaciółmi, to zdarza ci się czasami występować jako właśnie człowiek, który bardziej broni, bardziej musi udowadniać, bardziej musi brać w obronę te wartości, którym ty sama hołdujesz i według których żyjesz? Czy nie? Czy dyskusja jest spokojna, wyważona? Czy otaczasz się kręgiem ludzi, którzy są ludźmi o podobnych wartościach, wyznają podobne wartości, zgadzają się z tobą, jakby nawet jeszcze nie wypowiedziawszy pierwszego słowa, już wiecie, na jakich falach nadajecie? Czy niekoniecznie? Czy na przykład wchodzisz w środowiska, gdzie możesz ewentualnie, tak jak wiesz, spacerując po Nowym Jorku, wchodzisz na przykład do Bronxu i wiesz tam, że musisz albo nie wejść, albo musisz się trzymać za plecak, bo tam może być coś innego, albo do Harlemu na przykład, jak się wchodzi, tak, prawda? Tak. O coś takiego mi chodzi.
Tak, no to na pewno mam grupę wspaniałych przyjaciół, z którymi jesteśmy bardzo blisko, z którymi też żyjemy razem po prostu, przeżywamy razem życie i jest to niesamowite doświadczenie.
To jest twój świadomy wybór, otaczanie się takimi ludźmi.
Tak, to jest, myślę, że nawet to jest po prostu, to się dzieje jakoś tak z automatu, że jest między nami jakieś takie połączenie ze względu na to, czym żyjemy, że wiemy, że żyjemy jakoś tak razem, żyjemy dla czegoś, co jest wspólne, dla kogoś, kto jest wspólny, ale też mówiąc o tych innych środowiskach, myślę, że mam też takie podejście bardzo otwarte i miałam takie sytuacje na przykład na moich studiach właśnie, gdzie mamy różne dyskusje na różne tematy, prowadzimy różne prezentacje, wypowiadamy swoje zdanie w różnych kontekstach i miałam takie sytuacje, gdzie opowiadałam też trochę o swoim życiu, o tym, co kocham, czym się interesuję, co było gdzieś związane z wiarą i ludzie byli bardzo ciekawi. Raczej wchodziliśmy na takie rozmowy, które były bardziej inspirujące i bardziej takie, opowiedz mi o tym, opowiedz mi, jak ty to widzisz. I myślę, że mało czułam w tym oceny, ale bardziej taką ciekawość, że zobaczyli, wow, jest ktoś w moim wieku, kto żyje tym i kocha to, i kocha Boga, i kocha to życie, i żyję tym naprawdę i ja to widzę, to jest autentyczne i myślę, że też ja, to jest dla mnie bardzo też ważne, żeby mieć otwartość na wszystkich, na tych ludzi, żeby też usłyszeć ich perspektywę. Myślę, że często mamy takie doświadczenie oceniające dosyć, może nie często, ale może, nie wiem, ktoś się spotkał z takim doświadczeniem dosyć oceniającym od strony kościoła, że tego nie można, taki nie możesz być, tego nie możesz mówić, a myślę, że w takim spotkaniu się z drugim człowiekiem, przestrzeni kościoła i wiary, pierwszą i podstawową rzeczą jest to, żeby być autentycznym i otwartym. Rozmawialiśmy trochę wcześniej właśnie o ekumenizmie, o tej jedności i myślę, że tutaj tak samo też właśnie ta otwartość, szacunek jest tą pierwszą podstawową rzeczą i myślę, że szczególnie nasze pokolenie bardzo sobie ceni po prostu bycie prawdziwym i autentycznym. Jeżeli ktoś rozmawia ze mną i widzi po tej drugiej stronie dziewczynę, która jest pełna pasji, jest zainspirowana tym, co żyje, wiarą Bogiem, a z drugiej strony też szczerze dzieli się o tym, o trudach, o zmaganiach i widzi, że ta osoba jest autentyczna, to od razu coś się otwiera. I od razu miałam wiele takich sytuacji, gdzie naprawdę miałam wiele pięknych rozmów i takich momentów dotarcia się i połączenia z ludźmi spoza, można powiedzieć, mojego środowiska.
I czasami pewnie każdy zostaje przy swoim. Co? Zdarza się tak, że rozmowa jest pełna, jest ciekawa, jest inspirująca,
tak.
Jest dobra, ale nie udaje się zainteresować tej drugiej strony, ani zachęcić do tych wartości, którymi ty żyjesz.
Na pewno. Tyle, ile jest ludzi, ile charakterów.
Dokładnie.
Tak to jest, więc myślę, że dlatego też warto rozmawiać z ludźmi, warto rozmawiać z różnymi ludźmi, bo tak do końca naprawdę nie wiemy, co nas zainspiruje, a co kogoś zainspiruje, co jest w nas. Więc myślę, że jest to też warte, żeby właśnie spotykać się i rozmawiać w tej przestrzeni, co nie jest też łatwe. I ja też często nie jestem aż taka odważna za każdym razem, ale staram się być otwarta i staram się słuchać przede wszystkim.
Studentka Klara Filar, mogłybyśmy jeszcze chwilę porozmawiać, a tak kończąc tą rozmowę, to gdybyś chciała wymienić takie najważniejsze rzeczy, które są dla ciebie najistotniejsze jeszcze teraz na progu życia, którymi się będziesz chciała kierować właśnie, którymi się kierujesz i z którymi wchodzisz w życie. Takie rzeczy, którymi się podpierasz, patrząc na wszystkie zjawiska, na ludzi i tak dalej. To co by to było? Mhm. Właśnie powiedziałaś o autentyczności. To już na pewno pierwsze mamy.
Mhm. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to miłość. I tutaj nie
miłość.
Tylko w takim, tak, ale nie tylko w takim znaczeniu dosyć takim prostym, może trochę tandetnym, jaki rozumiemy, ale w takim bardzo szerokim i głębokim, w kontekście nas samych, ale też drugiego człowieka. I tutaj myślę, że właśnie można zawrzeć ten szacunek, autentyczność, otwartość i po prostu kochanie drugiego i kochanie siebie. I myślę, że to jest coś, czym chcę się kierować w najbliższej przyszłości i w całym moim życiu.
Klara Filar, gość Ścieżek Wiary, bardzo Państwu dziękuję, Tobie również.
Dziękuję również.
Dziękuję, Anna Ręba, skłaniam się.
Ścieżki wiary.